Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To w takim razie wraz z pogodą ciepło Państwa witamy w czasie reakcji. Dzień dobry, już 5 minut po godzinie 12. Czas reakcji dzisiejszy zrealizuje doskonale Państwu znany Mariusz Tołajkowski, odpowiedzialny za technikę. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa gorąco zachęcamy do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić pod numer do naszego studia 510-37-36. Można także przez całą dobę korzystać z czujnego numeru 510-37-32. Można także pisać, wysyłać zdjęcia, muzykę, filmy. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest nasz adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Wczoraj było, przedwczoraj właściwie, było pytanie od naszego słuchacza dotyczące kolumny pojazdów uprzywilejowanych, która to kolumna jechała sobie A6. No i nasz słuchacz pytał, w szczególności, czy taka kolumna może poruszać się lewym pasem przez cały czas, jak się domyślam sobie, jechała taka kolumna lewym pasem i czy to jest zgodne z prawem, że pojazdy uprzywilejowane właściwie nie muszą stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, które, przypomnę, mówią o tym, żeby trzymać się jednak prawej krawędzi jezdni. No i wczoraj były komentarze Państwa na temat ogólnie kolumn pojazdów uprzywilejowanych. No i między innymi taki komentarz od naszego słuchacza, który jest zawodowym kierowcą, który stara się wszystko usystematyzować i przede wszystkim zdefiniować, czym jest kolumna pojazdów uprzywilejowanych.
Dzień dobry, z tej strony Mirosław ze Szczecina. Przysłuchiwałem się audycji i komentarzom poświęconym na temat wyprzedzania kolumn uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Chciałbym tutaj swoje 5 groszy wtrącić do tego. Nawiasem mówiąc powiem, że jestem też kierowcą zawodowym, dużo jeżdżę samochodem po różnych drogach. Słuchając komentarzy między innymi osób dzwoniących, muszę stwierdzić jednoznacznie, że tak naprawdę nie została tutaj precyzowana kwestia, czym tak naprawdę jest kolumna pojazdów, które są w ruchu uprzywilejowane. Bo jeżeli mówimy, tak jak tutaj przytoczył słuchacz, że kolumna wydaje tylko sygnały świetlne, a nie dźwiękowe, to już nie są takimi pojazdami właśnie te pojazdy, które myśmy tutaj chcieliby nazwać czy określić jako uprzywilejowane. Nie są takimi. Żeby pojazd był w ruchu określany jako pojazd uprzywilejowany, musi wysyłać jednocześnie i sygnały świetlne, i dźwiękowe, a mało tego, jeżeli byłaby to kolumna takich pojazdów, to z tego, co mi wiadomo, a myślę, że w tym zakresie przepisy się nie zmieniły, oprócz standardowych sygnałów koloru niebieskiego, bo takie są na ogół stosowane, powinien być też wyświetlany sygnał czerwony na początku i na końcu kolumny. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, więc pamiętajmy, kolumna pojazdów uprzywilejowanych to nie tylko niebieskie światło migające, ale również czerwone i także sygnały dźwiękowe. Jeżeli Państwo spotkają, proszę na to zwrócić uwagę. 510-37-36. Ogólnie o różnych sytuacjach nietypowych na drogach można jak najbardziej dzwonić i opowiadać w czasie reakcji. Teraz z samochodu przesiądziemy się do pociągu i to nie byle jakiego, ponieważ będzie to Pendolino. Już niedługo zaszczycą nas swoją obecnością pociągi Pendolino. Maksymalnie taki pociąg może rozwinąć prędkość 280 km na godzinę. To sporo, aczkolwiek nie jest to zbyt dużo. W porównaniu do innych pociągów dużych prędkości, które poruszają się po europejskich torach, TGV francuski zdaje się nawet szybciej, zdecydowanie szybciej jeździ, a jest starszy, o ile dobrze sobie przypominam, niż Pendolino. No dobrze, ale my mamy Pendolino. Na nasze polskie warunki 280 na godzinę to jest i tak dużo, bardzo dużo. No tylko tyle, że jest jeden mały problem. Nie mamy odpowiednich torów dla tych pociągów Pendolino i między innymi nie ma tych torów między Szczecinem a Warszawą. A i tak Pendolino wjedzie na te tory i będzie połączenie Szczecin-Warszawa i Warszawa-Szczecin właśnie pociągami Pendolino realizowane. Jeden Pendolino będzie odjeżdżał rano, drugi Pendolino będzie, ten sam chyba prawdopodobnie, będzie wracał po południu. Czas przejazdu właściwie w niczym nie różni się od czasu przejazdu pociągów ekspresowych. Mniej więcej będzie to trwało tyle samo, może tam kilka minut różnicy. Jeżeli chodzi o komfort jazdy, nie wypowiadam się na ten temat, ponieważ Pendolino nigdy nie jechałem, ale nasi słuchacze, którzy już korzystali z tych składów, twierdzą, że właściwie dużej różnicy nie ma. Więcej nawet, Pendolino wydaje się być mniej komfortowym pociągiem, ponieważ jest trochę mniej miejsca w nim, tak, do siedzenia. Jeżeli chodzi o inne atrakcje kolejowe, pociągowe, no to w tych ekspresach są warsy, gdzie można sobie pójść, usiąść, zjeść, wypić i tak dalej, i tak dalej. W Pendolino tego nie ma, tam jest jakiś bufet i te pożywienie ewentualne jest jakoś rozwożone, rozdawane, więc jeżeli chodzi o komfort, to tak chyba jakiegoś skoku cywilizacyjnego tutaj nie ma. Czas przejazdu też, ale wiemy, że Pendolino będzie droższe. O ile o tym mówił gość naszej wczorajszej audycji Czas Reakcji, pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity.
Nie będzie to duża różnica w stosunku do pociągów Express Intercity, natomiast no możemy mówić, że to będzie kilkanaście złotych, może nieco więcej, natomiast biorąc pod uwagę specjalne oferty, biorąc pod uwagę też obniżki, jakie będziemy stosowali, ta cena może się nawet nie różnić, a może być nawet lepsza na początek.
No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, po co ten pociąg, prawda? Po co to Pendolino, skoro tak, ani szybciej, czy wygodniej, nie wiem, kwestia dyskusji, zostawiam to, ale wiadomo, że drożej, o kilkadziesiąt złotych będzie drożej. Wczoraj, w naszej wczorajszej audycji skupiliśmy się na Poznaniu, ponieważ tam jest takie spore spowolnienie tych pociągów, które jeżdżą między Szczecinem a Warszawą, dlatego, że w Poznaniu ten pociąg zawraca na jednym torze, a skoro zawraca, no zawraca, zmienia kierunek jazdy na jednym torze, skoro zmienia ten kierunek jazdy, to w tych dawnych pociągach, tych składach, które są ciągnięte przez lokomotywę, ta lokomotywa musi się przestawić z drugiej strony i wtedy to pociąg rusza. To zajmuje no ładnych kilkanaście minut. W przypadku Pendolino nie ma takiej konieczności, bo prawda, pociąg może poruszać się w jedną i w drugą stronę, co najwyżej maszynista sobie przejdzie na drugi koniec, może to troszeczkę przyspieszyć. No dobrze, no ale to jest zysk kilkunastu minut w moim przekonaniu. Nie warto w ogóle nawet o tym wspominać, jeżeli chodzi o w ogóle cały czas przejazdu pociągu między Szczecinem a Warszawą. No ale nasz stały słuchacz zatelefonował właśnie w tej sprawie, w sprawie stacji w Poznaniu.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz o pociągu Pendolino. W latach 90. Robert często, czy czasami w jakiś czas, jeździł omijając Poznań. Tak, wjeżdżał chyba Rokietnica albo Pieksz na jakiś wiadukt. Powoli co prawda to było, ale omijał Poznań i wyjeżdżał chyba gdzieś tam Antoninek, bodajże coś takiego, już za centrum Poznania, już na trasie do Warszawy. Rozumiem, że pociągi musiał zarabiać, tak? I trzeba wjechać tak do Poznania, do centrum i później droga jest inaczej, lokomotywa przestawiana i pociąg jedzie na Szczecin. No ale te dwa ekspresy, które by szybciej jechały do Warszawy, no to czemu nie? Pewnie te poranne bardziej. No można było, to pewnie i teraz można by. Pomijając już szybkość, no jeżeli jest 160 na godzinę, no ale jak będzie omijał Poznań, no to zyska sporo.
No w moim przekonaniu naprawdę jest to nieistotny szczegół, tak naprawdę zysk w czasie przejazdu praktycznie żaden. Jeżeli chodzi o komfort, to czekam na Państwa opinię. Może ktoś miał porównanie, podróżował Pendolino i może coś na ten temat powiedzieć, to proszę dzwonić 510-37-32, numer czujny do naszego studia, numer z trzema szóstkami na końcu, a od 15 grudnia, czyli przed świętami, już Pendolino zacznie jeździć, a zatem na święta do Warszawy, czy z Warszawy do Szczecina, takim pociągiem luksusowym będzie można się przejechać. To czekamy na Państwa komentarze, a wcześniej będzie 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Następny to Dzień Zaduszny i nasz szczeciński cmentarz centralny będzie jak co roku oblegany. Mnóstwo ludzi, nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski, a nawet ze świata, z Europy. No a jak wygląda ten cmentarz? Oto jeden z telefonów.
Dzień dobry. Mam na imię Sława. Przyjeżdżam na Wszystkich Świętych z zagranicy i przy ostatniej Bromie, przy ulicy Dworskiej, jest przedszkole. Tam jest droga wewnętrzna. Później przechodzę przez bramę i zaraz po tym toitoju, który tam jest wystawiony, jest droga dojście do nagrobków. Tak zaniedbana, normalnie błotna droga. Kolejne samochody, jak przyjeżdżają któreś, które wykonują jakieś nagrobki, po prostu się tam topią. Miałam taką przygodę sama osobiście. W ogóle nie dbają o cmentarz. Gałęzie spadają na pomniki. Nie są drzewa prześwietlane, obcinane. Tragedia. Jest strasznie.
No to dramatyczny jest ten pani opis cmentarza centralnego. Prosimy o więcej przed świętami. Dzisiaj to akurat tę uwagę przedstawiliśmy pani Paulinie Łądce z Biura Prasowego Urzędu Miasta, która zajmuje się sprawami komunalnymi i między innymi sytuacją na cmentarzu centralnym i czekamy na udział kogoś z Biura Prasowego Miasta właśnie w tej sprawie i także czekamy na państwa komentarze i na państwa obserwacje, czy jesteśmy gotowi na 1 listopada i później na dzień zaduszny. Czy ten cmentarz centralny państwa zdaniem wygląda dobrze, czy tak jak tutaj pani przedstawiła, no bardzo, bardzo niepokojący obraz fragmentu cmentarza centralnego. 510-37-36 numer do nas, a z nami już za chwilę będzie pierwszy dzisiaj gość, pan Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Uzbierało się trochę pytań do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Kacprze, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie Kacprze. Zaczniemy od Żwirki i Wigury, dobrze, jeżeli pan pozwoli. Żwirki i Wigury, nasza słuchaczka zaalarmowała, że został przeniesiony, być może tymczasowo, a być może nie, przystanek autobusowy, który znajduje się na Żwirki i Wigury, tuż przed skrzyżowaniem z maleńką, mało uczęszczaną ulicą, która nazywa się Wita Stwosza. Żwirki i Wigury i dalej ulica Czorsztyńska to są ulice jednokierunkowe, które łączą Witkiewicza z Mickiewicza. Tamtędy jeżdżą autobusy, tamtędy jeździ sporo samochodów. Tymczasem Żwirki i Wigury posiada tylko jeden pas. Zatem, jeżeli autobus zatrzymuje się tak jak teraz, na tym pasie, na swoim przystanku, a wcześniej zatrzymywał się przez lata, od zawsze, od kiedy istnieje w ogóle ta ulica, zatrzymywał się w zatoczce autobusowej, to pytanie brzmi, czy to jest rozwiązanie tymczasowe, czy autobusy wrócą na tą zatoczkę i nie będą blokowały ruchu, to jest najważniejsze. Panie Kacprze.
To jest stała, ta nowa lokalizacja przystanku 75 Żwirki i Wigury jest lokalizacją stałą i teraz tak będzie wyglądała kwestia przystanku na tej ulicy.
A dlaczego?
Wie pan co, tam wystąpił problem, jeden z takich ważniejszych problemów związanych z tym przystankiem w starej lokalizacji. Powiem tak, najoględniej to kwestia bezpieczeństwa, jakby między innymi pieszych na przejściu dla pieszych, bo stary przystanek był bardzo blisko przejścia dla pieszych. On jak stawał, żeby ludzie, pasażerowie mogli opuścić ten przystanek, to niektóre samochody wyprzedzały ten autobus i jechały dalej prosto w kierunku ulicy Czorsztyńskiej. I w ten sposób tam się wytwarzała taka, bywało niebezpiecznie, ponieważ autobus, który stał na przystanku w tamtej starej lokalizacji, zasłaniał wejście na przejście dla pieszych i one sobie mogły swobodnie przejechać w kierunku Czorsztyńskiej ulicy na przykład. Teraz ten przystanek jest cofnięty, jest w nowej lokalizacji. Przez to coś jakby jest więcej miejsca na dojeździe jakby do tego przejścia.
No i co najważniejsze, żaden samochód nie będzie miał szans, żeby teraz pojechać dalej w kierunku Czorsztyńskiej, jak w autobus stoi na przystanku, bo wszystko będzie zablokowane przez autobus.
Tak jest, zwężona jest przejście.
No dobrze, panie Kacprze, to jest już obowiązująca organizacja ruchu, tak? I tak. Niezmienna.
Tak.
Tak?
Tak.
Ale wie pan, że takich przystanków autobusowych przed przejściem dla pieszych jest więcej w mieście?
Wiem, natomiast
dlaczego akurat
po kolei, tak. Wie pan co, tam, bo między innymi, bo wróciłbym jeszcze do Czorsztyńskiej, tam jest podobna sytuacja, tam też jest taka sytuacja, że i tam to normalnie funkcjonuje, że przystanek za przystanek w stronę na cel szpiński, to jest jeden przystanek kolejny jakby, tam też autobus zatrzymuje się w podobnej sytuacji, blokując w cudzysłowie na jakieś tam 20 sekund powiedzmy wymiany pasażerów ruch i tam jakoś to się odbywa i takich jakby gorących apeli czy dyskusji nie wywołuje ta sytuacja, jakoś tam się to sprawdza.
Bo tam zawsze był ten przystanek i tam nigdy nie było zatoczki, więc dyskusji nie ma, ponieważ tak. Nie było żadnych zmian. Tam trzeba by było zrobić zatoczkę, a to jest niemożliwe, bo chodnik jest za wąski. Tak to wygląda. A tutaj ta zatoczka była zawsze. I teraz pytanie, panie Kacprze. Względy bezpieczeństwa, powiedział pan, bo za chwilę za zatoczką jest przejście dla pieszych, a później skrzyżowanie z Witastwosza. Ale ono tutaj zagrożeń moim zdaniem i chyba zdaniem mieszkańców nie stwarza, dlatego że ruch na Witastwosza jest bardzo mały. Ale dobrze, takich rozwiązań jest znacznie więcej w naszym mieście. No to teraz, dlaczego nasz Wilki i Wigury, to już będziemy mieli dwa przystanki, gdzie tak, 75, najpierw zatrzyma się nasz Wilki, zatrzyma ruch, nie ma możliwości, żeby go wyprzedzić, bo jest jeden pas tylko, jedzie dalej, zatrzymuje się na Czorsztyńskiej, znowu zatrzymuje ruch.
Wie pan co?
Tak to będzie wyglądało.
Dobrze. Natomiast zatrzymanie ruchu w normalnym jakby czasie to jest jakieś 20 około sekund. Tam dużo ludzi nie wsiada i nie wysiada, więc to nie jest zwolnienie w tamtym miejscu, które jest jakby długotrwałe. Zresztą na tej ulicy nie ma dużego ruchu. Ja jeżdżę tym autobusem rano od paru miesięcy o godzinie około 7 rano i tam nie ma sznurka, że tak powiem, samochodów. To nie jest tranzytowa ulica. To ten ciąg, czyli Wilki, Wigury i Czorsztyńska. Tam dużego ruchu na szczęście nie ma, więc wydaje mi się, że to są utrudnienia czy trudności delikatne, które można zgryźć.
Dobrze. Powtarzam. Okay. Mhm. Dobrze. Panie Kacprze, co będzie w takim razie w tej zatoczce? Bo powiedział pan względy bezpieczeństwa, trzeba było jakby odsłonić to przejście dla pieszych, autobus żeby stawał wcześniej i ale i tak samochody go nie wyprzedzą, więc odsłonięcie tutaj nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo. Po prostu w trakcie, kiedy autobus stoi, nie da się pojechać dalej w kierunku Czorsztyńskiej. Co będzie w takim razie w tej zatoczce?
Tam są miejsca parkingowe, jeżeli się dobrze...
To niczego nie zmieni, bo bezpieczeństwo i tak będzie raczej takie jak poprzednio, bo samochody parkujące będą zasłaniały.
Wie pan co, ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego przystanku i zatoczki, bo to jest też istotne, myślę. Ten przystanek w poprzedniej lokalizacji, ta zatoczka też nie była najszczęśliwszą, że tak powiem. To nie było miejsce, które umożliwiało normalne i bezpiecznie wysadzenie pasażerów, bo tam autobus musiał być troszkę, że tak powiem, zgięty i było podczas...
Za krótka była zatoczka.
Tak. I kierowca nie widział, jeżeli był, że tak powiem, przegub od drugiego autobusu wygięty, nie widział pasażerów, którzy wychodzą, to jest niebezpieczna sytuacja. Więc...
Panie Kacprze, teraz skupmy się. Tam będzie parking, więc dalej będą samochody zasłaniały przejście dla pieszych.
Po drugiej stronie, wie pan co, no ale to nie jest autobus już w tym momencie. Nie będzie bezpośrednio przed przejściem, bo nie może być tak, że przed przejściem dla pieszych jest parking. Tam jest wydzielone, wymalowane, że tak powiem, oznakowanie.
To jeszcze ostatnie pytanie
odnośnie... Nie będzie parkingu przed samym, niech pan to pozwoli dokończyć, przed samym parkingiem.
Rozumiem, będzie tak trochę odsunięte. Robić. Dobrze, panie Kacprze, jeszcze nasza słuchaczka nadesłała zdjęcie. W tej chwili w tej lokalizacji, gdzie autobusy się zatrzymują się w takim miejscu, gdzie stoi słup latarni i drzwi autobusu otwierają się wprost na ten słup.
Wie pan co, no to jest problem, który występuje w mieście, nie tylko tam i nie zawsze da się posadowić przystanek w takim miejscu, gdzie by takich słupów nie były, bo na przykład oświetlenie, że tak powiem, oświetlenie uliczne jest wszędzie z mieścia, bo jakby w większej ilości miejsc. Nie zawsze się tak da zrobić, niestety, żeby postawić ten przystanek gdzie indziej, żeby takich utrudnień nie było. No niestety tam trzeba uważać w takich przypadkach po prostu i wsiadający pasażerowie powinni mieć na uwadze i rozglądać się, żeby w ten stół po prostu nie wejść.
Pan Krzysztof do nas zadzwonił, tak? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tutaj chciałbym się wypowiedzieć, że tutaj pan troszeczkę błąd prowadza, bo autobus się doskonale mieści na tej zatoczce, to jest raz, a teraz jest utrudnienie właśnie w ruchu i jest tam duży ruch, bo jeżdżę parę razy dziennie tą ulicą w tą i z powrotem i jest duży ruch, a wręcz przeciwnie, w innych miejscach powinno zrobione jakieś w tym momencie poprawki, tak, załóżmy, daję przykład na Cukrowej, koło Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam jest problem, bo jest za pasami od razu przystanek, ale do tej pory nikt w tym momencie do tego nie zabrał i tam jest niebezpieczeństwo. A tutaj właśnie na tym przystanku, na tej zatoce, żadnego praktycznie niebezpieczeństwa zbytnio nie było aż tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Panie Kacprze, króciutki komentarz i przechodzimy do następnego wątku.
Nie zgodzę się, wie pan co, mieliśmy przejazdy techniczne w związku z tą sytuacją i no, naprawdę to z naszej strony, ze strony przewoźników wygląda tak, jak mówiłem. Tam po prostu nie był w stanie normalnie i bezpiecznie zatrzymać się autobus i dać czas, żeby bezpiecznie wypuścić i wpuścić pasażerów, ponieważ kierowca, były takie sytuacje, że on nie widział po prostu tyłu autobusu, a to jest sytuacja niedopuszczalna.
Panie Kacprze, teraz ulica Matejki, budowa ścieżki rowerowej, telefon zarejestrowany pod czujnym numerem.
Dzień dobry, witam pięknie. Króciutki temat. Niekończąca się budowa na ulicy Matejki, słynnej ścieżki rowerowej. Właśnie przejeżdżałem. Ilość pracowników dwóch. Jeden sobie stał i grzebał w telefonie, drugi sobie siedział i palił ćmika. No, a budowa stoi.
No, panie Kacprze, jak to wygląda?
To nie mogę się zgodzić, że stoi, ponieważ no nie stoi. Tam w tym momencie roboty budowlane jakby są realizowane zgodnie z harmonogramem prac. Faktycznie niedawno było ten termin, został przedłużony do 8 listopada z uwagi na tam liczne kolizje, o których wcześniej też wspominowaliśmy, że tam po prostu wystąpiły. Teraz ten bieżący termin to jest 8 listopada. No i można powiedzieć, że jakby na dzisiaj większość prac drukarskich w tamtym miejscu została zakończona. No i poza wykonaniem nawierzchni jest jeszcze przed nami jakby będą główne prace wykończeniowe i porządkowe i wprowadzanie SOR. A teraz planowane jest jeszcze w tym tygodniu, jeśli wszystko tam zgodnie, jeżeli pogoda nam pozwoli, to będą jakby wykonywane regulacje urządzeń w jezdni i wykonanie warstwy ścieralnej. Więc tam te prace postępują. Nie można powiedzieć, że nie. No, idą zgodnie z harmonogramem.
Panie Kacprze, teraz umawialiśmy się już jakiś czas temu na rozmowę dotyczącą tablic informacyjnych na przystankach. Nasi słuchacze zaalarmowali, że w kilku miejscach, między innymi Jaśminowa ZUS, tablica nie działa. Mieliśmy również sygnały o innych lokalizacjach, gdzie te tablice odmawiały posłuszeństwa. Pan powiedział, że niektóre wymagają wymiany, a niektóre dopiero będą jakby sprawdzone przez techników i będzie podjęta decyzja, czy da się to naprawić, czy trzeba będzie wymienić. A ja wtedy zapytałem o ogólną sytuację, jeżeli chodzi o tablice informacyjne. Czy one przypadkiem nie jest tak, że wszystkie pochodzą od jednego producenta i są wadliwe i często się psują i ile tych napraw do tej pory, odkąd funkcjonuje ten system zintegrowanej informacji na przystankach komunikacji miejskiej, ile tych awarii było, ile to wszystko kosztowało, ile tablic trzeba było wymienić?
Pan co, po kolei. Może zacznę od awarii, które pojawiły się wcześniej. Zgłoszone było u państwa. To, tam mówiliśmy o awarii tablicy na placu Kościuszki, na przystanku autobusowym. I ona została zgłoszona serwisantowi 14 października. Natomiast 16 października, czyli dwa dni później, została naprawiona. Tam była awaria czujnika światła. To jest teraz. Drugie zgłoszenie dotyczyło tablicy, też tablic dwóch, z tego co wiem, na Jaśminowej z przystanku. One też działają. Tam była z kolei problem z zasilaniem, ale one już działają. Więc to są te dwie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o awaryjność tablic, według nas awaryjność nie jest duża. To nie są awarie, które by skutkowały, na tyle poważne, które by skutkowały na przykład wymianą tych tablic. Takie powiedzmy awarie, te ewentualne awarie, one się oczywiście polegają, znaczy zdarzają, natomiast nie ma ich dużo i to są między innymi takie popularne, powiedzmy, z którymi sobie radzimy, to są tak uszkodzone karty SIM, modemy, brak łączności, czasami są też jakby uszkodzone panele LED, no albo uszkodzenia zapowiedzi głosowych. To są takie usterki, powiedzmy, które da się naprawić, naprawiamy je i one nie są jakby, te tablice nie są na tyle jakby, no nie są uszkodzone i nie wymagają jakby wymiany, bo w momencie, kiedy powiedzmy taka tablica wymaga wymiany, to już jest bardzo duże uszkodzenie, czy nawet zniszczenie. I jeśli chodzi o to, to taki przypadek mieliśmy i te uszkodzenia, czy te zniszczenia są spowodowane często wypadkami drogowymi, gdzie po prostu samochód uderza w taką tablicę i ona jest do wymiany. Takie sytuacje się dwie mamy. To były tablice na Hangarowej i na już pan mówię, na Szerockiego chyba z tego co...
No dobrze, no wypadki to są takie, można tak, powiedzieć, losowe, to nie o tym mówimy. Mhm. Mówimy o awariach, bo no, chcielibyśmy mieć jakiś pogląd, obraz tego, czy ten cały system na przykład nie jest jakiś szczególnie narażony na awarie, co generuje koszty.
Nie jest według nas ten system nałożony na awarię. Tutaj mówimy oczywiście o systemie jakby dynamicznej informacji pasażerskiej, który został jakby wprowadzony w ramach centralnego systemu zarządzania komunikacją miejską. I to zostało dodane w 2015 roku. Te tablice nie są awaryjne. One są działające. Jeśli zaś chodzi jakby o koszty tego, to wszystkie te usterki ustawane są w ramach umowy utrzymaniowej jakby całego wdrożonego systemu i roczny koszt utrzymania całego systemu to jest około 4 milionów złotych netto, tak to wygląda.
Kolumba, teraz tramwaje miały pojechać 1 listopada, nie pojadą, ponieważ wykonawca przebudowy całej ulicy znalazł kolizje podziemne, zatem trzeba będzie poczekać. Prawdopodobnie na początku grudnia tramwaje pojadą do pętli Pomorzany. No i już stoją wiaty przystankowe na ulicy Kolumba. Mamy zdjęcie jednej takiej. Panie Kacprze, nowe urządzenia tam są w tych wiatach. Nie da się na tym usiąść. To nazwę to takie urządzenia stojąco-siedzące. O co chodzi? Czy tam nie będzie ławek w ogóle?
Wie pan co, my będziemy mogli się do tego odnieść, kiedy te wiaty, czy w ogóle inwestycja zostanie oddana. Ona jest jakby w trakcie, tam jest teren budowy cały czas jeszcze. Wiadomo, kim jest inwestor. My będziemy mogli się odnieść do tych poszczególnych rzeczy, jak na przykład wiaty i urządzenia zamontowane do siedzenia tam, w momencie, kiedy one zostaną przekazane. No, po prostu.
I teraz jeszcze na koniec, być może dzisiaj nie uda się uzyskać odpowiedzi na te pytania, bo to są bardzo świeże telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Jeden, jeżeli chodzi o ulicę Okulickiego na Gumieńcach, a drugi to dalekie Podjuchy i ulica Smocza i Krzemienna. Proszę posłuchać obu telefonów.
Dzień dobry, ja Piotr ze Szczecina w sprawie ulicy Okulickiego. Właściwie nie pamiętam, kiedy nie była remontowana. Ani chodniki, ani drogi rowerowe, nie mówiąc o nawierzchni. Jeździ tamtędy autobus, bardzo dobrze, że jeździ, ale dodatkowo wiadomo, że droga się po niej niszczy. Może przy okazji tematu korków ktoś by poruszył temat również remontu tej drogi, bo gdzieniegdzie na osiedlach szczecińskich, nie wytykając, pomiędzy domami jednorodzinnymi się już buduje nowe drogi, a to jest główna ulica dzielnicy Gumieńce, która nie była remontowana od wieku. Dziękuję.
Dzień dobry, tu Tomasz. Chciałem wrócić do tematu przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej w Podjuchach. Jakiś czas temu było dość głośno na temat remontu tych ulic. W Podjuchach pojawił się sam pan prezydent miasta Szczecin i odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Były również wykonane projekty przebudowy tych ulic. I cisza w temacie. Może audycja Czasu Reakcji dowie się, o co chodzi i rozwieje tą ciszę. Rzuci światło na bruk podjuchowski, co pod nim się kryje, że jest taki nie do ruszenia. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
Dziękujemy za oba telefony i potwierdzam, Okulickiego, nie pamiętam, kiedy tam był remont, może kiedyś przed laty był asfalt położony, no ale tory i te płyty, po których łamie się zawieszenie, to fakt, no i Krzemienna to jeszcze pół biedy, tam jest trochę bruku, trochę asfaltu, ale Smocza to jest masakra, panie Kacprze.
Wysłuchałem, zapisałem do sprawdzenia.
Tak, dobrze, to umawiamy się, tak?
Dobrze.
510-37, pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, był naszym gościem.
Dziękuję.
Dziękuję za dzisiaj.
Do usłyszenia, do widzenia.
Wkrótce ciąg dalszy rozmowy, między innymi o Okulickiego i o Żwirki, nie o Żwirki Wigury. Tu już klamka zapadła, o Krzemiennej i Smoczej. No i państwa sugestie, państwa pytania i państwa prośby także. Czekamy na wszystkie pod czujnym numerem 510-37-32. Z nami kolejny gość, pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Dzień dobry, panie Pawle, witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy radia.
No i teraz wyjeżdżamy poza Szczecin, w stronę zachodnią, jedziemy sobie gdzieś dziesiątką i przejeżdżamy przez Dołuje, ale nie jedziemy do Lubieszyna, tylko skręcamy w lewo w ulicę Daniela. I ta ulica, panie Pawle, wszyscy o tym wiedzą, nie tylko mieszkańcy Dołuj, ale w ogóle gminy Dobrat, tam z okolicznych miejscowości, że ta ulica Daniela jest mocno ruchowo obciążona. Tak w ogóle jest obciążona, a teraz jest bardziej obciążona ze względu na zamknięcie części ulicy Długiej, to między Stobnem a Mierzynem. Zatem cały ruch od Stobna do Mierzyna jest właśnie w tej chwili przez Dołuję i przez tą wspomnianą przeze mnie ulicę Daniela. Na czym polega problem? Na tym, że przy ulicy Daniela jest szkoła podstawowa. Coraz więcej dzieci do tej szkoły uczęszcza. Jest przejście dla pieszych. Jest oczywiście ograniczenie prędkości, ale panie Pawle, kto by się nim przejmował, prawda? Jeżdżą samochody, przekraczają te prędkości, jeżdżą samochody ciężarowe, jest niebezpiecznie i coraz bardziej niebezpiecznie. Czy gmina widzi ten problem i czy zamierza jakoś interweniować?
Dokładnie. Panie redaktorze, nie ukrywam, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Stąd też wiele działań mających na celu czy doświetlenie przejść dla pieszych, czy lepsze oznaczenie. Ja sobie pozwoliłem z racji tego, że w tej chwili akurat z panem starostą tutaj, z panem marszałkiem w Tanowie podpisujemy umowę, więc pozwoliłem sobie, znając temat, który będziemy poruszać, porozmawiać na ten temat zarówno z panem starostą, bo mówimy o drodze powiatowej, jak i z naczelnikiem Wydziału Odpowiedzialnego za Drogi. No i tutaj dostałem informację, że żadnych zgłoszeń ani żadnych zdarzeń w tym miejscu nie było.
To ale nie czekajmy na zdarzenie, prawda?
Dokładnie, tak. Tylko tutaj jakby zaczerpnąłem już też języka. Natomiast to jakby przejście jest bardzo mocno doświetlone, dodatkowo oznakowane, ale jak najbardziej tutaj dziękujemy za zwrócenie uwagi na tą sytuację, bo też tutaj do nas nawet mieszkańcy nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń w zakresie tego przejścia, ale będziemy chcieli tutaj we współpracy z starostwem przeanalizować, czy będzie możliwość chociażby wprowadzenia osoby, która będzie przeprowadzać przez przejście dla pieszych, tak jak to chociażby mamy
na nazywana pomarańczką.
Dokładnie, tak. Takie rozwiązanie mamy na Bezrzeczu. Takie rozwiązanie próbowaliśmy zrobić w Mierzynie, ale bardzo ciężko było znaleźć osobę chętną do pracy,
na
do wykonywania.
Na Bezrzeczu dodam także szkoła podstawowa, tam rzeczywiście pracują pomarańczki.
Dokładnie, więc jak najbardziej tutaj pochylimy się nad tym problemem, przeanalizujemy. Mówię, na szczęście do tej pory nie było tam żadnych zdarzeń, nie było też jeszcze zgłoszeń, ale rzeczywiście chociażby to zwiększenie ruchu, co prawda będzie przez miesiąc czasu, bo tak starostwo zakłada, że remont drogi pomiędzy Mierzynem a Stobnem będzie trwał około miesiąca czasu, ale też chcemy tutaj poprawić kwestię też bezpieczeństwa przejść dla pieszych, bo to jest tutaj priorytet, szczególnie w tych miejscach, gdzie najmłodsi przekraczają ulicę. A drogi powiatowe już z natury są bardziej obciążone niż inne drogi.
Dobrze, teraz pozostajemy na terenie gminy Dobra i teraz jak najbardziej kompetencje gminy Dobra, ponieważ autobusy, które łączą gminę ze Szczecinem. Jakiś czas temu została podpisana umowa i kursują autobusy między innymi 222, za które, powiem w dużym skrócie, płaci gmina Dobra, natomiast samym transportem zajmuje się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. No i właśnie jest ten wspomniany autobus 222, który między innymi jedzie sobie przez Dołuję i pięknie komunikuje Dołuję ze Szczecinem, ponieważ dojeżdża, jedzie przez Bezrzecze i dojeżdża prawie do dużej nowej pętli tramwajowej przy ulicy Szafera. No ale jest pewien problem, panie Pawle, że ten autobus jeździ przez większość czasu, tak jak informują mieszkańcy Dołuj na przykład, jeździ niemal pusty. A to dlatego, że jeździ tylko raz na godzinę. I ludzie i tak muszą jeździć samochodami, ponieważ taka komunikacja raz na godzinę jest niepraktyczna. Czy dałoby się spowodować, żeby ten autobus jeździł co pół godziny?
Powiem tak, tutaj też poprosiłem od razu o informację z wydziału, który u nas odpowiada za ustawianie siatki połączeń, a także częstotliwości. No i paradoksalnie akurat dla linii 222 nie mieliśmy żadnych zgłoszeń, jeżeli chodzi o zwiększenie częstotliwości. Jedynie była, to jest taka bardzo długa linia, więc była taka sugestia, w tej chwili ta linia kończy się na Bezrzeczu, czy przejeżdża przez Bezrzecze koło szkoły, żeby też ta linia zajrzała na pętlę na Bezrzeczu, więc to była jedyna zmiana, która była postulowana. Ale oczywiście też przeanalizujemy taką możliwość, no bo zarówno Dół, jak i Kościno w tej chwili bardzo mocno się rozrastają. Mamy świadomość, że tutaj w tej części naszej gminy przybywa mieszkańców. Też zależy nam z racji tego, że ogromne są korki w wielu miejscach, żeby jak najwięcej mieszkańców korzystało z transportu zbiorowego, który zresztą tutaj no, pokrywa w tej chwili praktycznie całą gminę. Jedynie kwestia właśnie częstotliwości jeszcze na pewno by wymagała dopracowania. Tak więc również nad tym tematem się pochylimy i tutaj przeanalizujemy takie możliwości.
A my od czasu do czasu będziemy o tym temacie przypominać. Autobus 222, no może nie przez cały, bo on kursuje od rana bodajże do późnego wieczora, może nie przez cały czas, ale w tych godzinach, gdzie jest największy ruch, żeby jeździł co pół godziny, tak, żeby ja ludzie zaczęli z niego korzystać po prostu, tak?
Ja tu, panie redaktorze, jeszcze wejdę panu słowo, bo chociażby między godziną 7 a 8 są dwa dodatkowe połączenia, które mają jakby tutaj zachęcić tych, którzy jadą do pracy, żeby z tego połączenia korzystać. Więc generalnie on jeździ co godzinę, tak jak pan redaktor tutaj to powiedział. Natomiast w tym czasie między godziną 7 a godziną 8 mamy te połączenia, dwa jeszcze dodatkowe właśnie po to, żeby tutaj zachęcić mieszkańców do korzystania z takiej możliwości.
Panie Pawle, teraz ostatnia już informacja, można powiedzieć, która zainteresuje wszystkich mieszkańców gminy Dobra. To są pojemniki na odpady zielone. Decyzją dawnych władz gminy Dobra została zmniejszona pojemność tych pojemników do 120 litrów i teraz będą zmiany.
Tak, no tu się cieszymy ogromnie, ponieważ jeszcze jako radni w poprzedniej kadencji wiele razy podnosiliśmy ten temat, że 120 litrów to jest bardzo mało i mówiliśmy o tak zwanym kompromisie, który jest w gminie Kołbaskowo, czyli 240 litrów na bioodpady, no bo wszyscy nie wiemy, że jest w ogóle bez limitu. No i udało nam się tą zmianę wprowadzić. Na ostatniej sesji 20 z 21 radnych poparło tą zmianę i tutaj tą zmianę teraz wprowadzamy na od 1 stycznia.
I od 1 stycznia przyszły sezon koszenia traw będzie już zwiększony.
Tak, dokładnie. Teraz jest rozpisywany przetarg. W tym przetargu aktualnym już została podana taka informacja wytycznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia właśnie, że częstotliwość już, która została zwiększona, zostanie podtrzymana, czyli co tydzień odbiory odpadów zmieszanych i wprowadzamy dodatkową zmianę, czyli zwiększenie limitu bio do 240. Tutaj też, co jest ogromnie ważne, mamy świadomość, że większość mieszkańców ma pojemniki 120-litrowe, więc tutaj zostawimy mieszkańcom wybór, czy chcą kupić sobie jeden większy pojemnik 240-litrowy, czy chcą dostawić drugi, no bo też mamy świadomość, że niektórym mieszkańcom, którzy nie mają, powiedzmy, terenów zielonych, te 120 może wystarczyć i wtedy też tutaj nie będą mieli żadnych dodatkowych kosztów.
Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra, był naszym gościem. Dziękuję, panie Pawle. A my będziemy obiecać.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa.
Będziemy wracali do tematu i ulicy Daniela, i szkoły, i jakiegoś zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy. No i autobusu 222. Jak państwo mają jeszcze jakieś sugestie dotyczące komunikacji, to prosimy o telefony 510-37-32. Wracamy teraz do Szczecina. Jedziemy na północ naszego miasta, na Stołczyn. Z nami jest pani Magdalena Brojakowska, mieszkanka domu przy ulicy Warszawskiej. Dzień dobry, pani Magdaleno, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
Maleńka ulica, pani Magdaleno. Ile ona ma długości? Tak patrzę, to około 100 metrów?
Co do długości, tutaj się za bardzo nie wypowiem. No, kilka bloków na dobrą sprawę na ulicy jest umiejscowionych. I problem dotyczy po pierwsze stanu nawierzchni na tej ulicy, w ogóle też pasa drogowego oraz kwestii brak miejsc parkingowych i również wniosku, który złożyliśmy w związku z brakiem tych miejsc. Ale jeśli mogłabym po kolei tutaj w kilku słowach powiedzieć, jak to wygląda. No więc sama droga przygotowana została już ładnych parę lat temu pod modernizację, ponieważ był tak jakby nakaz przesunięcia ogrodzeń, które występują na ulicy przy działkach, właśnie po to, aby w przyszłości
to poszerzyć,
być...
tak?
Żeby... Tak, poszerzyć i dokonać modernizacji.
Nakaz przesunięcia ogrodzeń, to zaraz, to znaczy, że mieszkańcy musieliby zrezygnować z własności części swoich działek?
To znaczy, tam były akurat też sprzedawane działki, które dawniej należały do Huty Szczecin i po prostu nowe granice zostały tam wytyczone. Tutaj akurat mnie to przesunięcie nie dotyczyło, także szczegółów nie znam. Też byłam trochę młodsza, więc też orientacji nie posiadam w tym temacie. Natomiast generalnie zdecydowana większość mieszkańców faktycznie nabywając te działki, już te ogrodzenia po prostu były postawione tak, jak być powinny, tak? Natomiast te pozostałości po tych ogródkach spowodowały, że ulica wygląda w tej chwili w ten sposób, że jest bardzo wąski asfalt, który jest w stanie krytycznym, ponieważ jest on nie dość, że wąski, to jeszcze popękany. Natomiast obok jest tak jakby pas przy drodze czy też pobocze, właśnie stanowiący pozostałości po tych ogródkach, na które to pobocze właściwie nie ma możliwości w większości długości ulicy wjechać, ponieważ są to tereny troszeczkę podwyższone właśnie na tych poboczach. Ponadto asfalt, między asfaltem a poboczem są ogromne wyżłobienia. Asfalt jest powyrywany wręcz przez spływającą z góry wodę, ponieważ ulica Warszawska jest ulicą stromą i ta woda po prostu cały czas spływa przy każdej okazji, kiedy pada deszcz, jak również tereny budowy, które są. Ostatnio też kilka domów nowych powstało i te wszystkie zanieczyszczenia również spływają i powodują, że po prostu robią się takie wręcz korytarze, żłoby i nie ma możliwości wręcz ucieczki czy zjechania na bok, czy zaparkowania właśnie na większości długości ulicy w momencie, kiedy jedzie na przykład samochód z naprzeciwka, nie ma gdzie zjechać, także musimy tu się posiłkować chodnikiem, który też jest niestety wąski i popękany. I teraz właściwie jedyne miejsce, gdzie taki samochód można zostawić, to już jest jak dół ulicy, gdzie nie ma już tak dużego tego kąta nachylenia. Tam też te pęknięcia są mniejsze. Jest to pobocze przy działkach Warszawska 16, Warszawska 18. Ono, to pobocze jest aktualnie w stanie, również krytycznym powiedziałabym, jest tam praktycznie błoto. Jest ziemia, jest błoto, przy każdym opadzie deszczu właściwie topimy się w błocie. I w momencie, kiedy stawiamy ten samochód, jest ciężko później wyjechać właśnie, jeżeli deszcz popada. Natomiast sprawa aktualnie wygląda w ten sposób, że wraz z mieszkańcami złożyliśmy wniosek do ZTTM.
I teraz proszę posłuchać, bo to jest klucz całej rozmowy. Ponieważ mieszkańcy chcą zakasać rękawy, wziąć się do pracy, zainwestować co najważniejsze i zrobić z tej ulicy wizytówkę z Tołczyna.
To może nie aż tak bardzo, ale naprawdę jest to dla nas kłopot, bo nie ma możliwości.
Okej, to bardzo dobra inicjatywa, pani Magdaleno, i ja uważam, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego powinien tylko pogratulować i otworzyć szeroko możliwości.
Tu się sprawa skomplikowała, dlatego że my złożyliśmy ten wniosek 14 października. Został on złożony bezpośrednio, czyli nie do biura, tak jakby obsługi, gdzie ten czas oczekiwania byłby dłuższy, ale złożyliśmy ten wniosek bezpośrednio do działu obsługi pasa drogowego. Być może tutaj nazwę działu przekręcam, ale generalnie chodzi właśnie o takie decyzje z prośbą o wydanie zgody na to, żebyśmy my we własnym zakresie wykonali utwardzenia tegoż miejsca, czyli właśnie nie całego pobocza wzdłuż całej ulicy, bo tam, tak jak mówię, możliwości są niewielkie, ale właśnie tego miejsca, gdzie parkowanie naprawdę byłoby łatwe, gdyby była to powierzchnia utwardzona, czyli właśnie przy działce Warszawska 16, Warszawska 18. Złożyliśmy takie pismo, tak jak powiedziałam, 14. Również poinformowaliśmy później w mailu Zarząd Dróg, że dodatkowo Rada Osiedla 10 października złożyła do pana prezydenta, do wiceprezydenta takie zapytanie o możliwość, właściwie wniosek o remont, modernizację ulicy Warszawskiej.
Ale to jakiś dokładny również projekt został załączony do tej prośby, co dokładnie chcecie zrobić, tak?
Tutaj Rada Osiedla musiałaby się wypowiedzieć, natomiast generalnie ulica już dawniej miała być właśnie modernizowana, stąd były te przesunięcia tych granic działek, tak? Także tak. Ulica, no już od dawna te plany były.
Coś tak jak smocza w Podjuchach.
No po prostu jest to taka walka z wiatrakami, powiedziałabym, tak, że gdzieś to po prostu stanęło. Natomiast, tak jak zaczęłam mówić, problem się skomplikował, ponieważ w momencie, kiedy złożyliśmy ten wniosek, okazało się, że właścicielka ogródka, która przy tej właśnie warszawskiej 16, gdzie chcielibyśmy to utwardzić, w międzyczasie otrzymała pozwolenie na zagospodarowanie niskimi nasadzeniami tegoż właśnie pasa, które my chcielibyśmy utwardzić. I tutaj no, zrobiło się...
Które to pozwolenie wydał Zarząd Dróg?
Zarząd Dróg, ale dział utrzymania czystości.
Dobrze, ale generalnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Inny dział, tak. Sąsiednie drzwi, ale ten sam...
Tak, dział utrzymania czystości.
Ta sama firma, można powiedzieć. Czyli tak, od was 14 października dostali wniosek o to, żebyście mogli tam przeprowadzić pracę i trochę poprawić jakość całej tej ulicy, a jednocześnie jedna z mieszkanek poprosiła o to, żeby mogła zrobić nasadzenia w pasie drogowym, otrzymała pozwolenie i tutaj, jak się domyślam, jest problem, z którym państwo się do nas zwracacie.
Tak, tylko że ten problem jest też polega na tym, że nie możemy otrzymać rzetelnej informacji od Zarządu Dróg właśnie z...
Co z waszym wnioskiem?
...czystości. Zasadniczo jaką zgodę otrzymała ta pani, ponieważ mowa była o niskich nasadzeniach, czyli do 50 centymetrów. Później okazało się, tutaj pani właśnie z tego działu przyjechała na ulicę Warszawską na jakąś tam wizję i poinformowała, że to mogą być równie dobrze magnolie i że tam również na przykład pani ma prawo postawić tymczasowe ogrodzenie. Więc w momencie, kiedy zapytałam, jeżeli takie ogrodzenie by tam się znalazło, to w jaki
po waszych
sposób
planach?
Tak, i jak pojazdy mają się wyminąć na przykład, jeżeli takie ogrodzenie będzie, ponieważ asfalt w tym miejscu ma szerokość 3,5 metra, no więc pani uznała, że problemu z wyminięciem pojazdów nie będzie żadnego, nawet gdyby miała minąć się z pojazdem wywożącym zanieczyszczenia, tak? Także rozmowa była nieprzyjemna, generalnie nie możemy uzyskać żadnych informacji. Ja jeszcze dodatkowo 16 października wysłałam takie zapytanie mailowe właśnie z prośbą o doprecyzowanie przez Zarząd Dróg, jaką decyzję otrzymała ta pani i z prośbą również jednocześnie o pozytywne rozstrzygnięcie naszego wniosku, zapytania, no ponieważ jest to zapytanie nie jednej
trzy strony
osoby.
Można powiedzieć, bo Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, a nawet cztery, bo dwa różne działy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, państwo, pani, która chce posadzić magnolię i ogrodzić, a jeszcze radny Dariusz Smoliński napisał interpelację w tej sprawie,
a zatem
skomplikowana się sprawa się robi. No dobrze, co możemy obiecać? To,
no tak,
że skontaktujemy się...
A już nieprosta.
I taka maleńka ulica Warszawska, to przyznam się, że dawno nie byłem. Musiałem się zapoznać z mapy i ze zdjęć, które są. Nowoczesne
widoki mamy piękne.
Tak, nowoczesne technologie mi pomogły trochę w tej kwestii. No dobrze, to w takim razie mogę złożyć obietnicę, że w zarządzie zasięgniemy jakiegoś języka i poprosimy o opinię i odpowiedź na te pytania. Co z tą warszawską? Czy jakieś decyzje zapadną? Czy będzie tam można... poprawić trochę, no bo rzeczywiście ten asfalt nie wygląda zachęcająco. Chodnika praktycznie nie ma. Po drugiej stronie trawa zarośla, wąziutko.
Wąziutko bardzo. Do tego właśnie kwestia taka, że jesień, zima, więc no mówię, każdy raz nowe opady, tak jak śnieg spadnie, potem to nie, po prostu no, topimy, nie da się nawet
wyjechać. I to jest wszystko z górki jeszcze w dodatku, tak? Duży spadek jest?
Tak. No tak w stopniach, no nie chciałabym tutaj też jakoś wymyślać, tak? No jest spory. Generalnie mamy też problem zimą w ogóle ze zjazdem, z podjazdem.
No o to właśnie sprawa. Tak, o to właśnie, tak. Czy
właściwie to podjeżdżamy ulicą Witosa, która jest ulicą równoległą, zjeżdżamy również, tam się robi jeszcze inny problem, gdzie na Witosa tej równoległej właśnie są pojazdy poparkowane po obu stronach ulicy. I zjazd, bądź też podjazd zimą, kiedy jest śnieg, no też jest bardzo niebezpieczne, tak, bo po prostu no, jest ryzyko, że gdzieś tam nastąpi zderzenie. Natomiast też jeżeli chodzi o odśnieżanie, no to dopiero jak to miasto już funkcjonuje, to ktoś do nas zajrzy po kilku telefonach interwencyjnych z prośbą, żeby ktoś przyjechał odśnieżyć, a najczęściej to już jest tak, że już wtedy śnieg i tak się topi sam. Także jesteśmy na końcu świata, można powiedzieć. I troszeczkę zapomniani. Także tutaj prosilibyśmy bardzo o jakąś interwencję i pomoc z Państwa strony.
To my w takim razie przypominamy, że jest taka ulica Warszawska na Stołczynie. Pani Magdalena tam mieszka, Brojakowska. Bardzo pani dziękuję.
Tak, od lat 40.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę i my obiecujemy, że do zarządu zadzwonimy i podpytamy o Warszawską. Dziękuję.
W imieniu mieszkańców ulicy bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam również.
Pozdrawiam również. 510-37-32. Jakby ktoś chciał, bo jeszcze trochę czasu zostało, to również 36. To jest telefon do studia. I teraz telefon zarejestrowany, to znowu będzie do Zarządu Drogi Transportu Miejskiego. Telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. Zmieniamy lokalizację, Dąbie i ulica Goleniowska.
Dzień dobry, z tej strony Adriana. Dzwonię w sprawie pytania pana redaktora, czasu reakcji dotyczące komunikacji miejskiej, przystanków. Ulica Goleniowska, Dąbie, przystanek stacja doświadczalna, w jedną, w drugą stronę. Tam jeden jest na żądanie. Powstały nowe miejsca pracy. Jest stacja benzynowa, gdzie też niektórzy przychodzą na piechotę. Niestety pobocze po jednej i po drugiej stronie nie nadaje się absolutnie do chodzenia przez pieszych. Nie ma tam chodnika, nie ma oświetlenia i nie ma możliwości dojścia do pracy od przystanków, tych właśnie stacja doświadczalna z jednej i z drugiej strony, z obydwóch kierunków, do nowo powstałego zakładu pracy i tej stacji benzynowej. Do tego jeszcze zostały nasadzone drzewa, dokładnie w tym miejscu, gdzie dało się jeszcze po trawie tamten odcinek przemierzyć. Jest ciemno, w ogóle nie widać pieszych, którzy tam idą. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Czy miasto planuje zrobić tam chodnik, oświetlenie, po prostu normalne dojście do pracy, do nowo powstałego zakładu? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No planować wszystko można. To być może pan Kacper Reszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, jeszcze słucha i notuje te pytania, ale zadzwonimy i tak i postaramy się uzyskać jakąś odpowiedź w tej sprawie. Jutro zapraszam do czasu reakcji. Po godzinie 12 zaczniemy i między innymi będzie SPP, bo wielkie zmiany nadchodzą, bardzo szybko nadchodzą, bo głosowanie już w następny piątek w sprawie strefy płatnego parkowania. Między innymi porozmawiamy o gwałtownych, znacznych podwyżkach opłat dodatkowych za nieuiszczenie tej opłaty podstawowej za parkowanie. To aż 100%. Naprawdę wyprzedziliśmy inflację mocno. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.